studio Maciej Jastrzębski, dziennikarz związany i z anglojęzycznym nowym kanałem Telewizji Polskiej, ale przede wszystkim z Radiem Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Widzę, że pan się, że tak powiem, tutaj immunizuje przed piątkiem, bo widzę, że tam jakaś wieprzowina jest, a że piątek to święty dzień.
Żadna wieprzowina, to jest, proszę pana, się zapomniałem dać panu posłowi Sawickiemu w prezencie, bo to będzie reklama, to nie mogę powiedzieć, jaki to jest marki, ale to jest kiełbasa polska dziczyzna, nie ma tu ani trochę świnki, jest, zdaje się, sam jelonek zmielony i zawędzony.
Skoro już wyszedłem na łosia, to w takim razie zacznijmy ten przegląd prasy arabskiej.
Ale mogę poczęstować, jakby pan redaktor sobie życzył.
Dobra, ale to później, bo mi wpadnie w mikrofon po prostu, a to będzie niestety.
To teraz przegląd mediów arabskich.
Przeglądamy. Zaczynamy od Al Jazeera, której producent, to jest redaktor, napisał taką analizę rządów Sisiego. Redaktor nazywa się Shariq Murad i pisze on następujące rzeczy. Pyta, czy rządy Sisiego zbliżają się ku końcowi. Od około 2 tygodni różne egipskie środowiska coraz jawniej i głośniej jeły wyrażać swoje zdanie i wizję na temat systemu władzy w Egipcie. Iskrą zapalną stało się nagranie wideo, w którym aktor Muhammad Ali wyjawia swoje żale w stosunku do egipskiej armii. To i inne wideo szybko rozprzestrzeniły się na forach mediów społecznościowych. Obejrzały je miliony Egipcjan. Wkrótce Muhammad Ali wyszedły ponad osobiste skargi, aby ucieleśnić niezadowolenie ogółu Egipcjan z bieżącej sytuacji politycznej w kraju. Aktor w końcu wezwał opozycjonistów do wyjścia na ulicę. Efekt zaś zaskoczył nawet najbardziej optymistycznych przeciwników rządu Sisiego, tym bardziej, że Muhammad Ali uważany jest za człowieka niezależnego i nieuwikłanego w żadne organizacje polityczne, nie mającego też ambicji politycznych. Według redaktora Al Jazeera Shariqa Murada, powód tak wielkiej skuteczności Alego leży w naturze rządów Sisiego, który od samego ich początku zatarł granicę między swoim aparatem władzy a instytucjami państwowymi. Według Murada Assisi nie wytworzył żadnej przestrzeni, w której obywatele mogliby się spotkać i dyskutować na temat polityki. Innym słowy, prezydent nie stworzył możliwości partycypacji obywateli w sprawach państwa, nie umożliwił też wytworzenia się społeczeństwa obywatelskiego. Murad nawiązuje też do innych komentatorów, według których Sisi nie posiada programu politycznego, którego mógłby sprzedać egipskiemu społeczeństwu. Według redaktora Al Jazeera jedynym programem politycznym jest utrzymanie jedności z instytucji wojska i oplecenie jej wokół swojej osoby, aby nie doprowadzić do kolejnego coup d'état. W polityce finansowej Assisi chce dalej wdrażać programy Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, aby utrzymać dopływ pomocy i pożyczek zagranicznych. Politykę tę buduje na ruinach społeczeństwa i państwa egipskiego, pisze Murad. Naprzeciw tej polityce wyszedł Muhammad Ali ze swoim prostym, populistycznym przekazem. Za jego namową ludzie wyszli na ulicę 20 września, obwieszczając powrót społeczeństwa do polityki. Ze swojej strony doktor politologii Sharif Yunis uważa, że to egipski lud wyniósł Assisiego na piedestał w 2013 roku po przewrocie przeciwko muzułmańskiemu. Lud potrzebował przywódcy i był gotów zrzec się swojej decyzyjności, aby tylko doprowadzić do stabilizacji sytuacji politycznej w 2013 roku. Z kolei inny badacz, Muhammad Naim, stwierdza, że administracja Sisiego przekroczyła wszelkie granice okrucieństwa, które nawet sami jej poplecznicy nigdy nie wyobrażali sobie łamać. Czy rządy Abdel Fattaha Sisiego się utrzymają? Czas pokaże. Przejdźmy do kolejnego artykułu od Al Jazeera. Badania. Tak, mamy badania na temat opinii Arabów. Co uważają, czy starcie chińsko-amerykańskie, starcie gospodarcze przyniesie im pożytek czy straty? Otóż tylko 18% było przekonanych, że Arabowie zyskają na walce tych mocarstw. 82% uważa, że to katastrofa. Jeden z respondentów stwierdził, że jedyne państwa konsumpcyjne, takie jak państwa Zatoki Arabskiej i inne kraje arabskie, zyskają na wojnie wyłącznie dlatego, że zostały stworzone, aby kupować produkty mocarstw, a więc ich istnienie będzie niezbędne. Inny komentator stwierdził, że Arabowie zawsze tracą na walce wielkich potęg. Jeszcze Chiny skonstatował, że Arabowie nie grają żadnej roli i są li tylko obserwatorami wydarzeń światowych. Kolejny uczestnik dyskusji wyraził swoją opinię, że amerykańsko-chińska wojna handlowa to nowy sposób Ameryki na zdobycie tego, co pozostało w kieszeniach biedoty i włożenia tego w ręce bogaczy. Przypomnijmy, że wielkość amerykańsko-chińskiej wymiany handlowej wyniosła w 2018 roku 244 miliardy dolarów. Jak podała Xinhua News Agency, handel ten rośnie w rocznym tempie 28%. Chiński eksport do krajów arabskich wyniósł 104 miliardy dolarów, natomiast inwestycje w krajach arabskich 1,2 miliarda dolarów. Tymczasem wartość nowych umów podpisanych przez chińskie firmy w państwach arabskich w 2018 roku wyniósł 35,6 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 9% względem roku 2017.
I tu zrobimy, Maćku, krótką przerwę. Wrócimy pewnie do informacji z mediów arabskich, ale mamy informacje z Polski. W tej chwili na żywo trwa przemówienie Jarosława Kaczyńskiego z Płocka. Tam jest konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Przenieśmy się za pomocą oficjalnego kanału facebookowego Prawa i Sprawiedliwości na tą konwencję. Przemawia Jarosław Kaczyński.
Popołudnie wnet.
Mają to naprawdę, proszę pamiętać o tym, że oni nigdy nie dotrzymywali słowa, to po pierwsze, ale po drugie, że żeby ten program realizować, to trzeba spełniać dwa warunki. Po pierwsze, trzeba umieć rządzić, nie bawić się w rządzenie, tylko rządzić, a oni się bawili, a my rządziliśmy i tą różnicę każdy może dostrzec. I to jest po pierwsze. A po drugie, trzeba nie mieć żadnych powiązań z tym światem, który żył z tego wielkiego rozdawnictwa, o którym tutaj mówił pan prezes Jasiński. Bo to rzeczywiście, to oni rozdawali pieniądze. My prowadzimy politykę społeczną. Ta polityka nie będzie utrzymana, jeśli nastąpi zmiana władzy. I każdy z nas musi o tym pamiętać. Możemy te wybory wygrać, ale pamiętajcie państwo, że wyborów nie wygrywają sondaże. Sondaże są dobre, ale wybory wygrywa się nie poprzez sondaże, tylko przy urnie wyborczej. A przy urnie wyborczej wygrywa się je wtedy, jeżeli do tej urny wyborczej idzie wielu obywateli. Czym więcej obywateli pójdzie do urny wyborczej, tym nasze szanse są większe. Dlatego, szanowni państwo, wielka prośba do naszych kandydatów, do wszystkich, którzy ich wspierają, ale także do każdego spośród państwa i do wszystkich innych, którzy być może słyszą to moje wystąpienie. Do godziny 12, czyli do północy 11 października trzeba być aktywny. Pamiętajcie państwo, to kto zostanie posłem może być zdecydowany dokładnie przez jeden głos. Taka jest ordynacja wyborcza. A kto wygra wybory, to może zależeć od tysiąca głosów. Więc pamiętajcie państwo, że przekonanie każdego człowieka, żeby poszedł, no i oczywiście, żeby głosował na listę numer 2, na Prawo i Sprawiedliwość. To jest, szanowni państwo, wkład w zwycięstwo. I o to, szanowni państwo, bardzo, bardzo serdecznie proszę. To jest potrzebne. To jest potrzebne nie tylko nam i nie przede wszystkim nam. Bo to nie partia jest najważniejsza. Najważniejsza jest Polska. Wszystko, co robimy, to robimy dla Polski. 13 października musi po prostu zwyciężyć Polska. I chciałbym, proszę państwa, żebyście na koniec tego mojego krótkiego wystąpienia wypowiedzieli to jedno, ale bardzo ważne słowo. Zwyciężymy! Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Popołudnie wnet.
To było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Płocku na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w ramach objazdu po kraju. Między innymi jeszcze dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości wystąpi na podobnym spotkaniu w Legionowie. A co robią pozostałe komitety? Zaraz Państwu opowiemy. Na przykład Grzegorz Schetyna, co robi? Ma w tej chwili spotkanie w Business Center Club w Warszawie przy placu za Żelazną Bramą i tam przekonuje największych polskich rekinów biznesu do tego, że platforma będzie dla nich najlepsza. Kandydatka na premiera Koalicji Obywatelskiej, czyli pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, była w Toruniu. Dzisiaj między innymi spotkała z młodymi przedsiębiorcami i startuperami z innowacyjnych gałęzi przemysłu. Wcześniej Grzegorz Schetyna rano, który dzisiaj jest nad spodziew aktywny, był Grzegorz Schetyna w Ostrowcu Świętokrzyskim, a potem jeszcze zajechał do Skarżyska Kamiennej, więc dzisiaj wszyscy liderzy partyjni w rozjazdach. Lewica też jeździ też premier Mateusz Morawiecki, który był w Zabrzu dzisiaj, więc kampania w pełni, wszyscy gdzieś jeżdżą. To jeszcze może jeden cytat z tego wyłowie dla Państwa, jakiś cytat z tego wystąpienia z Płocka, które miało miejsce przed sekundą. Jest, czy też nie ma? Nie wyłuskam Państwu tego wystąpienia. To może pod koniec popołudnia wrócimy do tego, co było w meritum wystąpienia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A teraz krótka przerwa i wracamy do przeglądu mediów arabskich, bo w studio cały czas jest Maciek Jastrzębski. W studio cały czas Maciej Jastrzębski, przegląd mediów arabskich. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry, panie redaktorze, ale zaskoczenie, bo nie przenosimy się z powrotem na Bliski Wschód, a Bliski Wschód przychodzi do nas.
A to jeszcze jedno, zanim się wyjaśni, o co chodzi z tym Bliskim Wschodem w Polsce, to ten cytat, który wyłowiłem. Kto zostanie posłem, o tym może zadecydować jeden głos, tak mówił Jarosław Kaczyński. Ciekawe, co pomyśleli, Maćku, ci wszyscy posłowie zgromadzeni w Płocku na sali. Jeden głos. Ojej, muszę mojego konkurenta teraz zerwać mu kilka banerów albo jakąś nogę podstawić, bo to jeden głos będzie decydował, czy to ja, czy to kolega z listy zostanie posłem na Sejm. Wydaje mi się, że tak część polityków mogło odebrać słowa prezesa. No dobrze, tyle polityki krajowej. Wróćmy na ten Bliski Wschód, który zmierza do Polski.
A propos głosów, głosy padły na pewno na sali rozpraw, a dotyczy to dżihadysty Kowalskiego, który został niedawno skazany. Oczywiście dżihadysta nie ma na nazwisko Kowalski, tylko to nazwisko jest nieujawnione z wiadomych przyczyn. Został skazany nieprawomocnie 27-letni Dawid Eł. Został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok nie jest wiążący. Ten sam wymiar kary uzyskał Marcin C., który pomimo, że był świadom terrorystycznej działalności innych znanych mu osób, nie zgłosił tego odpowiednim służbom. Należy zaznaczyć, że Dawid Eł nie był członkiem tak zwanego państwa islamskiego. Polak dołączył do islamskiego ruchu świtu Lewantu, Harakatu Fajr il-Sham il-Islamija. Tak to brzmi po arabsku oczywiście. Celem organizacji jest wprowadzenie islamskiego prawa bazującego na Koranie i sunnie proroka, czyli tak zwanej szarii, na tereny sobie podporządkowane. Grupa chce również obalić instytucje państwowe Syryjskiej Republiki Arabskiej. Islamski Ruch Świtu Lewantu funkcjonuje od 2012 roku. W 2014 roku doszło do połączenia Islamskiego Ruchu Świtu Lewantu z Harakat al-Shams al-Islami, Jisha al-Muhajirin i wieloma innymi organizacjami, w wyniku którego powstała koalicja Jabhat al-Nasr ad-Din. W 2017 roku organizacja ta połączyła się jeszcze z innymi, w wyniku której zrodziło się Tahrir al-Sham, która dzisiaj walczy przeciwko lojalistycznym siłom prezydenta Bashara al-Assada. Zostajmy jeszcze w Polsce, jest trochę tych wątków polsko-arabskich. Delegacja Syriackiego Kościoła Ortodoksyjnego i Chrześcijańskie Centrum Nadziei Aleppo odwiedziło Polskę, aby podziękować Polakom za okazaną pomoc. Delegacja odwiedzi lub odwiedziła już Warszawę, Białystok, Katowice, Koszalin, Zamość i Lublin. Polska pomoc przekazywana jest w ramach projektu Caritas Polska pod nazwą Rodzina Rodzinie. Program polega na objęciu opieką finansową przez polską rodzinę syryjskich na okres 6 miesięcy. Darczyńcy sami decydują, ile pieniędzy przekażą. Program został zainaugurowany przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego podczas jego wizyty w Syrii w lutym 2016 roku. I jeszcze ostatni wątek polsko-arabski. Ciężko poparzony 13-letni Hussein przeszedł serię operacji w Polsce, a teraz wróci do rodziny w Aleppo. Chłopiec został mocno poparzony podczas eksplozji w Aleppo. Państwo Anna i Karol Wilczyńscy, założyciele bloga Islamista demistyfikującego islam, dowiedzieli się o jego losie podczas pobytu w mieście w 2017 roku. Dzięki nim i Caritas Syria chłopiec przeszedł serię operacji we Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznie. Teraz chłopiec będzie kontynuował leczenie w Aleppo. Niestety niektóre obrażenia będzie można wyleczyć dopiero gdy chłopiec przestanie rosnąć, to jest gdy ukończy 18 lat. Al Arabiya napisała o tym, że rak zabija w irackiej prowincji, jest ponad 7 tysięcy chorych. Departament Zdrowia prowincji Zikar w Iraku poinformował, że ponad 7,5 tysiąca jej mieszkańców choruje na raka. Leków i lekarzy starcza jedynie dla 25% chorych. Większość chorych nie stać na leczenie. Dziennikarze, naukowcy i aktywiści zorganizowali kampanię w mediach społecznościowych, aby rzucić światło na problem raka w Dikar. Aktywiści wezwali do natychmiastowego znalezienia rozwiązania tego problemu i zidentyfikowania prawdziwego powodu takiej liczby zachorowań. Ze swej strony dr Abdelalah Hussein al-Jabri powiedział, że liczba zachorowań nie jest wyższa niż w innych prowincjach. Lekarz powiedział również, że zanieczyszczenie środowiska i konsekwencje wojny stanowią 35% powodów zachorowań, z których reszta powodów jest nieznana. Drugi artykuł od Al-Arabii. Irak ujawnia nową kryjówkę Al-Baghdadiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Iraku określiło nowe miejsce przebywania przywódcy ISIS, Abu Bakra Al-Baghdadiego. Według komórki wywiadowczej Al-Baghdadi przebywa obecnie na zachodzie Syrii. Oficjalna iracka agencja prasowa powołała się na generalnego dyrektora wywiadu i antyterroryzmu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Iraku, który powiedział, że terrorysta Ibrahim Awad As-Samari, znany jako Abu Bakr Al-Baghdadi, znajduje się obecnie w jednej z prowincji w zachodniej Syrii. Przywódca ISIS uciekł w kierunku Turcji i północnej Afryki, wykonując bezpośrednie rozkazy Al-Baghdadiego. Przywódcy ISIS oczywiście w liczbie mnogi. Pewna liczba terrorystów i ich rodzin znajduje się w obozie Al-Hawl w syryjskiej prowincji El-Haska, powiedział dyrektor generalny, dodając, że bandy niedobitków ISIS znajdują się również w syryjskiej prowincji Idlib. Oficjel podkreślił, że zagraniczni bojownicy ISIS uciekają obecnie do swoich ojczyzn. Te grupy mogą utworzyć nowe komórki terrorystyczne po powrocie do domów, ostrzegł. Iran trafił w ogień krytyki premiera Kuwejtu, który stwierdził podczas zgromadzenia ogólnego ONZ, które skończyło się właściwie wczoraj, a odbywało się w Nowym Jorku, w swojej siedzibie miało to miejsce, że Iran ma szanować suwerenność innych narodów i nie ingerować w ich sprawy, tak powiedział premier Kuwejtu Szejch Jaber al-Mubarak al-Hamid al-Sabah. No i na końcu taka mała ploteczka z Bliskiego Wschodu, a właściwie z północnej Afryki, to jest tygodnik Al-Ayyam, pisze o tym, że córka ciotki Muhammad Mada VI otwiera niezwykłą restaurację w Rabacie. Córka ciotki Muhammada VI, minister królewskich pałaców, księżniczka Lalla Nufisa al-Yaqubi, znana jest w rodzinie królewskiej ze swojej aktywności inwestycyjnej, zwłaszcza w sektorze turystyki. Księżniczka jest posiadaczką kurortu Attitude. Są to domki kempingowe znajdujące się nad brzegiem oceanu w zachodnio-saharyjskiej miejscowości Adakhla. Tysiące turystów, w tym członkowie rodziny królewskiej, przybywają do Attitude w poszukiwaniu słońca, wiatru i fal, warunków idealnych do odprężenia i aktywnego wypoczynku, takiego jak surfing, kitesurfing i windsurfing. Teraz przedsiębiorcza księżniczka rozszerzyła swoją ofertę, otwierając w Rabacie restaurację serwującą posiłki bazujące na składnikach wolnych od hormonów wzrostu, GMO, chemii, konserwantów, wzmacniaczy smaków, do których to posiłków wyprodukowania używano jedynie naturalnych nawozów. Niezwykła restauracja jest częścią niedawno powstałej sieci Bio Food and Lodging. I to chyba tyle.
I to ostatnia informacja w przeglądzie mediów arabskich. Maciej Jastrzębski, częściej słyszany i lubiany z poranków net, ale w popołudniu także chyba będzie się raz na jakiś czas pojawiał, żeby w tym naszym polocentrycznym spojrzeniu, zwłaszcza w kampanii, bo trudno, żeby było inaczej czasami dać powiew tego, co się dzieje na świecie, w tym wypadku w świecie arabskim. Maćku, dziękuję bardzo.
Mam taką głęboką nadzieję. Dziękuję wszystkim.
Studio podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy w Wojsku Kontrterytorialnym. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj 26 września, jutro 27 września, 80. rocznica rozpoczęcia formowania się ruchu oporu na terytorium Rzeczy Pospolitej przed okupacją niemiecką i sowiecką. O tym też nie zapominajmy i to nie jest przypadek, że jutro także przypada Święto Wojsk Obrony Terytorialnej.
Tak, dokładnie. To właśnie tego dnia rok temu, bo w 2018 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wydał decyzję o tym, że 27 września w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego Wojska Obrony Terytorialnej będą obchodziły swoje święto i to jest nasze drugie święto jutro. Centralne obchody tutaj w Warszawie.
Na placu imienia Józefa Piłsudskiego.
Tak, dokładnie, przed grobem nieznanego żołnierza.
Gdzieżby indziej, nie jest to moja głęboka wiedza o tym, co się dzieje w WOT-ie, tylko o tym, jak się takie uroczystości odbywają, bo gdzieżby indziej, kto będzie, co się będzie działo, to jest istotne dla was wydarzenie, czy od święta jak każde inne?
To jest dopiero drugie nasze święto, ale fajnie, że przy okazji tego możemy się spotkać tutaj w studio i porozmawiać trochę o Wojskach Obrony Terytorialnej, o tym piątym rodzaju sił zbrojnych, formacji, która już niedługo minie trzeci rok, jak jest budowana i mamy pewne wymierne efekty tego procesu. Ale wracając do święta. Tak?
Tak, jutro właśnie, jutro 27. Co się wydarzy właściwie?
Pierwsze główne wydarzenie to jest nadanie przez prezydenta RP, zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana Andrzeja Dudę, trzech sztandarów, pierwszych sztandarów dla naszych brygad. Będą to sztandary dla pierwszej Podlaskiej Brygady OT, drugiej Lubelskiej oraz trzeciej Podkarpackiej. Sztandary, które są no, bardzo ważnym elementem dla każdej jednostki wojskowej. Myśmy dość długo na nie czekali i dlatego ta uroczystość pod tym względem właśnie nadania tych sztandarów jest dla nas bardzo ważna. Na placu będzie stało 13 pododdziałów honorowych, po jednym z każdej brygady. Trzy pododdziały honorowe wyjątkowe z uzbrojeniem. Można powiedzieć trochę bardziej odświętnie niż wszystkie pozostałe i właśnie te pododdziały wystawią poczty sztandarowe, które najpierw z rąk prezydenta trafi sztandar do dowódcy brygady, potem po zaprezentowaniu właśnie na placu Marszałka Piłsudskiego tego sztandaru trafi on w ręce pocztu sztandarowego, zostanie uroczyście ucałowany i trafi do szyku pododdziału. Co jest ciekawe, chociażby w sobotę pierwsze dwie brygady, pierwsza i druga właśnie będą już na te sztandary żołnierze składali przysięgi, dlatego że teraz właśnie finalizuje się szkolenie podstawowe, tak zwana szesnastka w tych akurat brygadach i tak się złożyło, że tutaj w piątek jutro będziemy mieli wręczenie sztandarów, a w sobotę już będą przysięgi żołnierzy na te sztandary.
Jeszcze przekazanie testamentu Polskiego Państwa Podziemnego.
Tak, testament Polskiego Państwa Podziemnego, testament, który w 2009 roku wręczał prezydent Kaczyński po raz pierwszy dla młodego pokolenia oraz dla reprezentantów rodzajów sił zbrojnych. Myśmy powstali w 2007 roku, więc no, nie mogliśmy wtedy być obecni i dlatego można powiedzieć takie uzupełnienie. Pan profesor Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na nasze ręce przekaże testament Polskiego Państwa Podziemnego. My swoją tożsamością, tradycją nawiązujemy bardzo mocno do Armii Krajowej, co podkreślamy bardzo często i w czynach, i często o tym mówimy. I dlatego jest to bardzo ważne dla nas również wydarzenie.
Wojska Obrony Terytorialnej to czwarty z pięciu rodzajów sił zbrojnych, bo jeszcze doszły wojska cybernetyczne, ale budowany od podstaw oddział, gdzie formacja rodzaj sił zbrojnych masowy, bo mający docelowo zasilić armię kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy, i to żołnierzy liniowych. Cztery etapy były rozpisane. Powiedział pan pułkownik, że 13 pododdziałów, 13 reprezentacji z brygad. Brygad docelowo ma być 17, czyli jeszcze 4 brygady gdzieś tam są w etapie formowania.
Tak, dokładnie. I też jutro pan minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mianuje kolejnych dowódców brygad właśnie na ścianie zachodniej. Ja tutaj przed chwilą rozmawiałem, czekając na rozmowę, że państwa radio też już jest dostępne chyba, tak? Czy będzie niedługo dostępne?
Będzie za chwilę w Wrocław, Szczecin.
O, właśnie. I my właśnie tam tworzymy nasze struktury. W Szczecinie dowódcą zostanie dotychczasowy dowódca Brygady Mazowieckiej, we Wrocławiu dotychczasowy dowódca Brygady Świętokrzyskiej, natomiast na ich miejsce wejdą panowie pułkownicy z dowództwa WOT. To tworzenie, rozpoczęcie budowy tam struktur, tak jak wspomniałem, rozpoczyna ostatni, czwarty etap budowy naszej formacji. Pan tam wspomniał o kilkudziesięciu tysiącach, plany rzeczywiście 53 tysiące, to się na razie nie zmieniło. Są oczywiście głosy takie, które mówią, że powinno być kilka albo nawet 10 razy więcej. Natomiast jeżeli chodzi o koncepcję, o plany nasze, to jest 17 brygad, 53 tysiące i gotowość w 2024-2025 roku.
Obecnie ile jest żołnierzy zaprzysiężonych w wojskach?
21 700 to jest stan naszej formacji, z czego 3 tysiące to są żołnierze zawodowi. Do końca tego roku jeszcze mamy bardzo ambitne plany przeprowadzenia kilkudziesięciu szkoleń podstawowych zakończonych przysięgami. Te podstawowe szkolenia to są właśnie szkolenia dla takich osób, które do tej pory nie miały do czynienia z wojskiem i powiększenia naszego potencjału o kilka kolejnych tysięcy.
13 brygad zaczętych, proces formowania rozpoczęty. Docelowo 53 tysiące, obecnych 21 tysięcy, prawie 30 mi brakuje do rachunku.
No dokładnie, dlatego że rozpoczęte formowanie, tak naprawdę brygady na wschodzie kraju są to brygady...
Które brygady są uformowane w pełni, mają już stan pokojowy.
Można tak powiedzieć o brygadzie drugiej i trzeciej. To są brygady, które mają, jedna z nich ma już ponad 3 tysiące, druga ma blisko 3 tysiące żołnierzy i to jest stan taki, powiedzmy, docelowy, można powiedzieć, że wskaźnik, osiągnęły te brygady już oczekiwane wskaźniki. Pierwsza brygada zbliża się do tego wskaźnika. Brygada czwarta jest również spośród drugiego etapu, czyli z brygad czwartej, piątej i szóstej, czyli tych dwóch mazowieckich oraz warmińsko-mazurskiej. To brygada czwarta warmińsko-mazurska ma również wysoki stopień ukompletowania. I brygady te, które rozpoczęliśmy formowanie w zeszłym roku, to są brygady, które mają tysiąc kilkuset żołnierzy.
Czy to jest tak, że ta dysproporcja, że brakuje nam prawie 30 tysięcy żołnierzy, nie wynika z braku chętnych, tylko z procesu formowania?
To wynika, nie, oczywiście z procesu formowania. Tak naprawdę kilka tygodni temu rozpoczęliśmy budowę kolejnych 7 batalionów w Polsce centralnej, w takim pasie od północy do południa. I tak naprawdę wielu ochotników, wiele osób, które chciało służyć w naszej formacji, czekało w przysłowiowych kolejkach w wojskowych komendach uzupełnień, dlatego właśnie, że nie były uruchomione etaty. Otwarcie kolejnych brygad na zachodzie kraju, to powoduje, że kolejne osoby mogą składać wnioski i mogą wstępować do naszej formacji.
To jest tak, że macie już listę kandydatów na te 53 tysiące miejsc, że już rzeczywiście ilość ochotników jest na tyle duża, żeby wypełnić ten etat.
Dwa tygodnie temu sprawdzałem, jak to wygląda w wojskowych sztabach, wojewódzkich sztabach wojskowych i mamy ochotników na poziomie 40 tysięcy w tej chwili, czyli osób, które przyszły do WKU i zgłosiły gotowość, złożyły wniosek lub zgłosiły swoją gotowość tam, gdzie jeszcze tych wniosków nie można było przyjmować.
Nie każdy przejdzie sito eliminacyjne.
Trochę osób odpada. To zależy od również lokalizacji. Są takie komisje lekarskie lub pracownie psychologiczne, które odrzucają więcej kandydatów, niektóre mniej. Oczywiście nie jest tak, że 100% osób, które przyjdą, stawią się w wojskowej komendzie uzupełnień, stają się naszymi żołnierzami. Jest oczywiście rekrutacja. Tak.
Ale z tego momentu możemy powiedzieć, że cały czas lista jest otwarta i cały czas chętnych zapraszamy do WKU czy na stronę Wojsk Obrony Terytorialnej.
Tak, oczywiście, żeby wstąpić do nas, swoje pierwsze kroki i trzeba skierować do Wojskowej Komendy Uzupełnień, tam wypełnić wniosek i resztę już odbędzie się zgodnie z procedurą. Kandydat zostanie pokierowany zgodnie z naszymi procedurami.
żołnierze jeszcze i odpuchać w niemalowane, aby nigdy nie musieli spadać się w boju, ale pierwsze akcje pomocowe, pierwsze akcje takie już powiedzmy na polu niewojennym, ale na polu niesienia pomocy zostały odbyte.
Tak, i to były bardzo, bardzo dla nas ważne działania, dlatego że no, hasłem naszej formacji jest zawsze gotowi, zawsze blisko i tym jednym z zadań naszej formacji na czas pokoju to jest właśnie niesienie pomocy społecznościom lokalnym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof. Takie sytuacje miały miejsce najpierw w maju na Lubelszczyźnie, później w czerwcu na południu kraju i później znowu to się powtórzyło na południowej Lubelszczyźnie. Tam nasi żołnierze pokazali, że jesteśmy formacją, która w bardzo krótkim czasie może stanąć na wały, może nieść pomoc i może wspierać służby, dlatego że my nie chcemy nikogo zastępować, ani straży pożarnej, ani innych służb. Jesteśmy po to, żeby wspierać, bo prawda jest taka,
że... Ale kiedy przyszedł sygnał, WOT jest potrzebne, Wojska Obrony Terytorialnej są potrzebne, to jak długo wam zajęło sformowanie odpowiednich pododdziałów, żeby one ruszyły do akcji? Jaki był odzew? Jak wielu spośród żołnierzy powiedziało, tak, mogę, jak wielu powiedziało, jestem na majorce, nie dolecę?
Byliśmy zaskoczeni stopniem gotowości naszych żołnierzy i chęcią niesienia pomocy. Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ciągle powtarza sytuację, że miał więcej chętnych do stawienia się i do pomocy przy powodzi niż było zapotrzebowanie ze strony wojewody. I tak naprawdę działo się również na Lubelszczyźnie. Przypomnę, że tam sygnał do naszej jednostki trafił od żołnierza, który był poszkodowany na miejscu i to on tak naprawdę rozpoczął ten taki system, nazwijmy to łańcuszkowy powiadamiania jednostki. Pierwsi żołnierze stawili się bardzo szybko, dlatego że mieliśmy szkolenie podstawowe w tej brygadzie i oni byli tak naprawdę natychmiast dostępni. Natychmiast, to mówię, to była kwestia chyba dwóch czy dwóch i pół godziny, z tego co się nie mylę, ale po kolejnych kilku godzinach mieliśmy już pierwsze dziesiątki ochotników, które po prostu zostały powiadomione i się stawili na wezwanie. Także naprawdę duch w naszej formacji i taka odpowiedzialność, bardzo takie zdrowe, dorosłe podejście, zrozumienie powagi sytuacji jest.
Jeżeli ktoś chciałby uczestniczyć w waszym święcie, w drugim święcie Wojsk Obrony Terytorialnej, to jeszcze raz, gdzie i o której powinien się stawić?
Zapraszamy jutro w samo południe na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie przed grobem nieznanego żołnierza. Oprócz oczywiście formalnej uroczystości, nadania sztandarów, wyznaczenia nowych dowódców, będzie możliwość obejrzenia naszego sprzętu, wyposażenia, spotkania i porozmawiania z naszymi żołnierzami. Będzie oczywiście gruchówka, będziemy wystawiali tak zwany moduł zadaniowy do zadań kryzysowych, więc zapraszamy wszystkich Państwa, odwiedźcie nas tutaj w centrum Warszawy. Podobne w mniejszej oczywiście skali uroczystości będą się odbywały w miastach, tam gdzie są siedziby naszych jednostek. Czasami będzie to na poligonach, tak jak chociażby teraz podczas szkolenia rotacyjnego również będą zbiórki okolicznościowe z okazji tego święta.
Jakieś problemy występują we współpracy z wojskami już czysto zawodowymi, no bo o tym, przepraszam, że ale o tym mówię, mamy kampanię wyborczą, WOT także jest przedmiotem namysłu polityków nad tym, jak formować nasze siły zbrojne i pojawiają się głosy, że niepotrzebnie Wojska Obrony Terytorialnej zabierają pieniądze i kadry wojskom zawodowym.
No tak, to można byłoby jeszcze długo na ten temat mówić. Może zacznę od pieniędzy. Jeżeli ktoś mówi, że 1,40, no nie wiem, powiedzmy 1,30, jeżeli przy budżecie około 40 miliardów, jeżeli mówimy o miliardzie na nas w skali roku, jeżeli ktoś mówi, że to jest dużo, czyli 1,40 całego budżetu na 20 czy 25%, 20% sił zbrojnych, bo przeliczmy te 20 tysięcy do 100 tysięcy całej armii, to jeżeli ktoś mówi, że to jest dużo, no to nie wiem, to jakiejś dziwnej chyba skali używa. Jeżeli chodzi o szkolenie, problemy, ja bym może nazwał to wyzwaniami. Na pewno musimy dużo mówić o naszej roli, o naszych zadaniach, dlatego że jesteśmy formacją, której uważam, że brakowało w systemie naszym obronnym, brakowało struktur takich terenowych i czasami słyszymy, że obecne konflikty to są takie takie konflikty, gdzie tylko mogą się ścierać bardzo dobrze wyposażone i wyszkolone pododdziały zawodowe. My jesteśmy formacją taką, która, jeżeli wojska operacyjne są kamieniami w rzece lub gdzieś na brzegu strumienia, to my jesteśmy tą wodą, która wypełnia te luki. Jesteśmy formacją terytorialną, która może dużo wcześniej, zanim cokolwiek zacznie się dziać, mieć już pewne sygnały, że coś się dzieje. Mówimy tutaj oczywiście o pewnych konfliktach hybrydowych, innych, które były na naszych oczach prowadzone w pewnych częściach i to całkiem nieodległych, nieodległych terenach od Polski.
Nie ma. A jeżeli chodzi, nie ma problemu, jeśli chodzi o takie czystą współpracę, nie wiem, na poligonie na przykład, żeby te dwie rodzaje, te dwa rodzaje, ten komponent ochotniczy i ta część zawodowa z sobą współpracowała.
Ale to się dzieje. To się dzieje. Mógłbym wymieniać sporo kryptonimów ćwiczeń z ostatniego roku i jest ich coraz więcej. Są to różne ćwiczenia i treningi sztabowe, i ćwiczenia takie z udziałem wojsk, czyli na poligonach z sytuacją taktyczną i z rozgrywanymi epizodami taktycznymi. Od tych największych do ćwiczeń dywizyjnych, czy do ćwiczeń skrzydeł, czy innych formacji.
Z innymi armiami NATO współpracujecie? To jest tak, że te ćwiczenia także z Amerykanami, Francuzami, Brytyjczykami się odbywają?
O, dobrze, że pan poruszył ten temat. Kilkunastoosobowa grupa naszych żołnierzy wróciła jakiś czas temu z bardzo ciekawego ćwiczenia Rich Runner. W Stanach Zjednoczonych ćwiczyli nasi żołnierze z żołnierzami zachodniej Virginii, z zielonymi beretami amerykańskimi, z tymi żołnierzami, którzy tutaj przyjeżdżają później realizować swoje działania w ramach Europy Środkowo-Wschodniej. W niedługim czasie bardzo duża grupa, nie chcę tutaj mówić jeszcze o tym jaka, ale to niewspółmiernie większa od tej, która była ostatnio, wyjedzie na kolejne tego typu ćwiczenia. Niedawno wyjechała od nas grupa amerykańskich podoficerów, która była w Brygadzie Lubelskiej, Brygadzie Podkarpackiej. Mamy bardzo, bardzo naprawdę dobre relacje z naszymi odpowiednikami, jeżeli chodzi o armię szwedzką. Tutaj współpracuje bardzo dynamicznie druga lubelska brygada, to jest jej partner. Rozwijamy współpracę z partnerem niemieckim. Ostatnio był u nas dowódca niemieckiej KTA, czyli takiej obrony terytorialnej niemieckiej. W listopadzie realizujemy kolejną edycję tak zwanej inicjatywy, czyli przyjeżdżają do nas dowódcy formacji obrony terytorialnej z Europy i świata. Przypomnę, że w tamtym roku byliśmy pierwszą formacją na świecie, która zainicjowała takie spotkanie. Było tutaj 13 dowódców wysokiej rangi, znaczy najwyższej rangi, to byli dowódcy formacji OT właśnie naszych sąsiadów oraz zachodniej Virginii, Stanów Zjednoczonych, Izraela. Więc rozwijamy, współpraca międzynarodowa daje nam bardzo dużą garść doświadczeń i z tego czerpiemy.
I tylko pozazdrościć, podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej, był gościem popołudnia w net. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I życzymy wszystkiego dobrego już teraz, bo jutro państwa święto. I na deser, proszę państwa, zostawiłem rozmowę o książce. Książce nie byle jakiej, bo czytałem ją długo, mimo że nie jest to książka, która wyszłaby wybitnie dawno, bo to jest publikacja tegoroczna, ale publikacja, z którą każdy powinien się zapoznać. Tytuł: Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego. Autorką książki jest przede wszystkim pan premier, ale zadawała, słuchała, a co najważniejsze, uporządkowała wspomnienia pana premiera, pani doktor Justyna Bożejowska, historyk. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Już się odkryła tajemnica, że to właśnie pani doktor jest w studio. Książka zawiera prawie 30 rozmów, 28, 29 rozmów, przynajmniej ja tyle naliczyłem. Pani doktor mi poprawiła, 29 rozmów spisanych. Kiedy właściwie powstał taki pomysł, że z panem premierem Olszewskim trzeba rozmawiać, że trzeba iść od początku do końca jego ścieżki życiowej i wszystkie te elementy sobie przypominać, wydobywać z pamięci czy z dokumentów z pewnego archiwum pana premiera, żeby zachować tą myśl i tą pamięć?
Tak się złożyło, że w lipcu 2011 roku miałam zaszczyt, przyjemność poznać pana premiera. To był moment, kiedy pan premier był kilka miesięcy po wylewie. Poruszał się z pewnym trudem, ale zachował rzeczywiście absolutnie niebywałą sprawność umysłową, intelektualną i ta niebywała pamięć i sprawność towarzyszyła mu tak naprawdę do ostatnich chwil życia, co oczywiście było nie bez znaczenia, jeśli chodzi o składanie przez niego relacji czy wspominanie różnych rzeczy. To był lipiec, to było tak, że akurat w tamtym momencie przystąpiłam do przygotowywania takiej książki poświęconej Komitetowi Obrony Robotników, która ukazała się pod tytułem Harcerską drogą do niepodległości, trochę później. Te rozmowy z panem premierem były kontynuowane. One bardzo szybko zaczęły wychodzić poza zakres mojego głównego zainteresowania, jakim był wówczas Komitet Obrony Robotników. One były kontynuowane w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach, jak się okazało, z różną częstotliwością, aż w końcu jesienią 2016 roku doszliśmy razem do wniosku, że spróbujemy przygotować książkę, która obejmie całe życie pana premiera Jana Olszewskiego. To był właśnie wrzesień 2016 roku. Robiliśmy wszystko, co było w mocy pana premiera, w mojej mocy i myślę, że na ile było to możliwe, utrwaliliśmy wspomnienia pana premiera.
Chociaż w książce znalazło się 29 zapis, 29 pani doktor rozmów z panem premierem, to na pewno nie wszystko, to już wiem, że to nie wszystko, bo pewnie materiału jest na kolejną, a może i jeszcze kolejną książkę.
To prawda, tych rozmów zarejestrowanych i zachowanych jest jeszcze co najmniej drugie tyle. Ja dodam tutaj może, że początkowo w tych pierwszych latach spotykaliśmy się w mieszkaniu państwa Olszewskich na Mokotowie. Potem, właśnie od tego 2016 roku, te rozmowy odbywały się wyłącznie przez telefon z uwagi na stan zdrowia pana premiera. Ich częstotliwość raz była większa, raz mniejsza. Czasami zdarzało się, że dzwoniłam do pana premiera i pan premier mówił, że nie czuje się najlepiej. Prosił o przełożenie rozmowy na następny dzień i na następny, ale zawsze te rozmowy były choćby okazją do wymiany spostrzeżeń czy informacji dotyczących na przykład bieżącej sytuacji.
Ta książka, którą udało się opracować i już wydać, czyli ta historia wciąż trwa, wspomnienia Jana Olszewskiego, ułożona jest chronologicznie od początków rodziny, od historii rodziny i rodziców, i dziadków, i wcześniejszych, wcześniejszych pokoleń. I kończy się gdzieś w latach 50., potem jest przeskok do lat 80. Jak wyglądał okres i okupacji, bo przecież pan premier pamiętał jako dziecko wojnę, pamiętał okupację hitlerowską w Polsce oraz ten okres stalinizmu, najgorszy okres PRL-u.
Rzeczywiście książka zaczyna się od charakterystyki środowiska rodzinnego Jana Olszewskiego, co w przypadku pana premiera wcale nie było takie oczywiste, ponieważ nie zdarzało się wcześniej, żeby on aż tak szczegółowo opowiadał o swoich pradziadkach, dziadkach, rodzicach, czy w końcu o siostrze. Tutaj mamy bardzo szczegółową charakterystykę tego środowiska rodzinnego. Najwcześniejsze wspomnienie pana premiera pochodziło z roku 1935. Potem pan premier opowiadał o II Rzeczpospolitej, o latach okupacji, stalinizmu. Ta opowieść, ta główna część narracji, ona się kończy w roku 1957, kiedy zamknięty zostaje tygodnik Po prostu, kiedy pan premier, późniejszy premier, wówczas redaktor Jan Olszewski, nie może znaleźć żadnej pracy, żadnego zajęcia, obowiązuje go zakaz druku i po 2 latach podejmuje decyzję, że spróbuje kontynuować swoją karierę zawodową na płaszczyźnie adwokatury.
Z tych wspomnień z najbardziej tragicznych lat II wojny światowej, życiu także w Warszawie w czasie okupacji, oglądania bestialstwa niemieckiego na co dzień oczami dziecka, a potem nie mniejszego bestialstwa komunistycznego, sowieckiego w Warszawie. Jakie pan premier wysnuwał wnioski, jakie miał główny, jaki był główny namysł nad tym okresem dziejów Polski?
Pan premier w wieku 14 lat, o czym też nigdy wcześniej nie mówił, dwukrotnie właściwie cudem uniknął śmierci podczas ostrzeliwania Pragi w trakcie trwania powstania warszawskiego, a potem już po wojnie stracił swojego najbliższego przyjaciela, z którym razem był w szarych szeregach, z którym działał później w kole młodzieżowym PSL i który w przeciwieństwie do Jana Olszewskiego zdecydował się zejść do podziemia, uczestniczyć w walce zbrojnej. Jan Olszewski próbował odwieść go od tego pomysłu, od tego zamiaru. Okazało się to nieskuteczne. Jan Olszewski nie miał cienia wątpliwości, że to, co dzieje się po wojnie, jest obcą sowiecką agresją, że narzucany jest ustrój, który całość społeczeństwa polskiego odrzuca, że panuje wszechobecny terror, mord, zbrodnia. Nie miał co do tego nigdy cienia wątpliwości, że robią to Sowieci przy pomocy swoich polskich kolaborantów. Oceniał to oczywiście bardzo jednoznacznie, w swoim życiorysie był bardzo konsekwentny i nigdy tak naprawdę nie miał najmniejszych złudzeń, czym jest komunizm i co on dla Polski i Polaków niesie.
Więcej szczegółów w książce. Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego opracowała i przygotowała Justyna Bożejowska, która jest gościem Popołudnia Wnet. Pani doktor Justyna Bożejowska, historyk. Na koniec pytanie o samą postać dla pani, jeżeli mielibyśmy opisać kilkoma zdaniami, kim był dla Polski, dla naszej historii, najnowszej, Jan Olszewski.
To przede wszystkim człowiek mężny, szlachetny, uczciwy, nigdy nie przywiązujący wagi do wartości materialnych. To człowiek, który całym swoim życiem realizował założenie, że należy robić wszystko, aby starać się przybliżyć Polskę do niepodległości. Nigdy się nie poddawał, a świadczą o tym słowa wypowiadane przez niego przed śmiercią, które brzmiały: ja nie mam w obowiązku poddać się.
Powiedziała dr Justyna Bożejowska, autorka, współautorka wspomnień, opracowania wspomnień Jana Olszewskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
17:59. Ja również się z państwem żegnam. Piotr Szydłowski realizował, Jaśmina Nowak wydawała, a ja, Łukasz Jankowski, poprowadziłem Popołudnie Wnet i mówię do usłyszenia do jutra, do godziny 16:00.